Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Dekalog od 2000 lat jest fundamentem chrześcijańskiego życia. O jego aktualność dla nas, współczesnych chrześcijan, pytała Aleksandra Mieczyńska swoich gości, ojca Michała Legana i profesora Adama Regiewicza. Przed mikrofonem Diana Golec. Zapraszam na audycję przygotowaną w Radio Fiat z Częstochowy.
Dekalog Polski to jest zapis rozmów, waszych rozmów na temat i dekalogu, to jest oczywiste i wynika z tytułu, ale w szczególnym kontekście, poprzez filmy dokumentalne i chyba odwrotnie też, spojrzenie na filmy dokumentalne, polskie filmy dokumentalne przez dekalog. Skąd to się w ogóle wzięło, jak to się zaczęło, te rozmowy?
Zaczęło się od takich bardzo prostych spotkań w Częstochowie.
Ojciec Michał Legan.
Podczas których oglądaliśmy polskie filmy dokumentalne i okazało się, że one bardzo świetnie pasują jako bloki startowe, jeżeli tak można powiedzieć, do tego, żeby zacząć rozmawiać o rzeczach ważniejszych, poważniejszych, właściwie najważniejszych, konkretnie o dekalogu. I kiedy się właśnie tak startuje z dobrego startu, to potem rzeczywiście jest szansa na to, żeby przebiec całość tej rozmowy w jakimś takim rozpędzie dobrym. I wydaje mi się, że o to chyba w tych rozmowach najbardziej chodzi, że one mają bardzo fajne tempo, dlatego, że teologia i doświadczenie wiary, może bardziej to właśnie, doświadczenie wiary, wiąże się tutaj z takim rozważaniem trochę kulturoznawczym, trochę filmoznawczym na temat filmu. Myślę, że to ma swoją taką dodaną wartość po prostu.
Dobrze, ale też to, co mówisz, może tak wybrzmiało, że sięgamy tutaj po jakieś teorie naukowe. Nie.
Profesor Adam Regiewicz.
Idea tych rozmów sięga tak naprawdę doświadczenia, egzystencji. Stąd to wyrażenie Dekalog Polski jest zderzeniem z jednej strony tych 10 słów, które wypowiada Bóg i daje Mojżeszowi, narodowi wybranemu i też nam, z perspektywą naszą własną, stąd ten przymiotnik polski. Nie chodzi o to, że to jest dekalog Polaka, ale dekalog czytany tu i teraz, w konkretnej perspektywie kulturowej, w naszym XXI wieku, w tej rzeczywistości, w której żyjemy, bo chcemy pokazać, że te 10 przykazań jest nieustannie żywych. I taką perspektywę wybraliśmy. Michał wspomniał te spotkania, myślę, że one są kluczowe, bo faktycznie mieliśmy okazję przez 10 miesięcy spotykać się, wychodząc od oglądania filmu dokumentalnego, który wybrał dla nas Michał Tkaczyński, bo trzeba przypomnieć tutaj jego osobę. On zaproponował te filmy. Czasami się zastanawialiśmy, dlaczego akurat te filmy zaproponował i w jakiś zadziwiający sposób intuicja go nie myliła.
Okazywało się, że jest tam po obejrzeniu rzeczywiście coś, co bardzo nadwyraźnie prowadziło do rozważania dekalogu, chociaż na początku to się wydawało niemożliwe.
Niemożliwe, karkołomne, tak. Pomysły niektóre były czasami zadziwiające. W każdym razie wychodziliśmy od filmu, od czasami dłuższych, czasami krótkich filmów dokumentalnych, a potem próbowaliśmy zderzyć to, co zaobserwowaliśmy, to, co widzieliśmy, ten zapis filmowy z przykazaniem konkretnym. Staraliśmy się rozważać, co to znaczy, co dzisiaj znaczy po kolei przekazanie pierwsze, drugie, trzecie i tak dalej, w kontekście tego filmu, też odnosząc do naszej sytuacji dzisiaj. Bo czasami filmy przecież nie były nowe, sięgały lat 60., 70.,
prawda? Doświadczeń historycznych.
Tak, doświadczeń historycznych.
Ale jednocześnie takiej szeroko pojętej współczesności jednak.
Tak, szeroko pojętej współczesności. I wydaje się, że te filmy dokumentalne, mimo że one mają czasami już 40-50 lat, nie straciły wiele na swojej aktualności, że my przeżywamy bardzo podobne problemy.
Z drugiej strony rozmawiamy też o filmach z lat 90. i 2000, więc to też jak najbardziej chodzi o to, co tu i teraz. Ja myślę, że te nasze rozmowy dowodzą tego, jak bardzo uniwersalne jest to prawo Boże, ten dekalog. To prawo od zawsze wpisane w serce człowieka, ono po prostu funkcjonuje, działa, jest tak szerokie, że właściwie dotyczy każdego w każdym czasie i w każdym miejscu.
Ja myślę, że to jest też siła kultury, z której te przekazania się wywodzą, czyli kultury hebrajskiej, z tradycji Izraela, dlatego że my tak naprawdę sięgamy jedynie zazwyczaj do tłumaczeń, kiedy to, co chcieliśmy też pokazać w tych naszych rozmowach, sięgamy do źródła, do tradycji, to widzimy, że te przekazania mają niezwykłą głębię, że te słowa sięgają naprawdę korzeni ludzkiego serca i to nie są rzeczy banalne, to nie są jakieś proste formułki,
czy moralne wskazania,
których się uczymy na początku, żeby było łatwiej, kiedy jesteśmy w drugiej, w trzeciej klasie szkoły podstawowej i przygotowujemy się do komunii, bo wtedy zazwyczaj uczymy się dekalogu, I szkoda, że bardzo często w naszej mentalności pozostajemy przy tej wiedzy. Bo
na tym etapie,
mhm. że trochę takie
rozwoju
mamy...
Rozwoju duchowego, bo to nawet nie chodzi o wiedzę,
tak,
tylko o takie doświadczenie potem, tak. spotkania
czasami
z Bogiem,
mamy taki
tak?
trochę za krótkie ubranko komunijne, że już sami dorośliśmy, mamy już te 1,80 m czy więcej, natomiast to ubranko komunijne z całą mentalnością, ono zostało takie same, lekko przyciasne, za krótkie, ale cały czas się tym posługujemy, a my staramy się w tych rozmowach sięgać właśnie głębiej.
To czemu nie czujemy dyskomfortu, skoro to ubranko jest przyciasne?
Czujemy.
Powinno uwierać.
Właśnie, że czujemy. Uwiera. Ja jestem przekonany, że bardzo wielu uwiera. To jest jarzmo prawa i ono musi uwierać.
Tak, ja myślę, że, przepraszam, że ci jeszcze przerwę. Ja myślę, że to uwieranie widzimy przede wszystkim w takiej schizofrenii, w której żyjemy. Bardzo często po pierwsze dzielimy tą rzeczywistość na to, co trzeba Panu Bogu oddać, to znaczy iść do kościoła, poświęcić coś, zrobić jakiś post, zrobić jakiś obrzęd, obyczaj i tak dalej, a z drugiej strony jest świat.
Zamknąć to?
Tak. Wychodzimy zostawić. I tam już jest zupełnie inny świat i tam już Pana Boga nie ma. Bozia już nie widzi. I w tej schizofrenii żyjemy i to jest dla nas koszmarne, bo my coraz większy dyskomfort czujemy z tego powodu. I to jest właśnie to ubranko komunijne. I w tym momencie ta rzeczywistość Boża, ona staje się jarzmem. Ona staje się rzeczą nie do przeskoczenia. Wszystko staje się trudne, bo nagle Bóg urasta do rangi tyrana, który nam coś zakazuje lub coś nam nakazuje. Jesteśmy zniewoleni. Nagle Bóg okazuje się największym tyranem, kimś, kto nas zniewala, a nie tym, który daje nam wolność.
No, ale od takiego Boga paradoks. To trzeba uciekać, tak?
My bardzo się staramy zrobić wszystko, żeby sobie przypomnieć, jaki jest Bóg naprawdę. I paradoksalnie...
Sobie i innym.
Wpierw sobie.
Najpierw sobie.
I rzeczywiście paradoksalnie dekalog nam w tym pomaga. To się tak przyjęło myśleć, że prawdziwy Bóg jest w błogosławieństwach na górze, w przykazaniu miłości, a w dekalogu to jest ten zły Bóg,
karzący.
Który zakazuje, karze, oskarża, zabrania, tak? I paradoksalnie okazuje się, że dekalog może być dobrą nowiną, że jest dobrą nowiną. Nie dlatego, żeśmy go wywrócili na lewą stronę albo zreinterpretowali tak, żeby nam pasował.
Bo nie.
Mi się wydaje, żeśmy bardzo trwali w nauce Kościoła.
W tradycji
Kościoła, w ortodoksji po prostu. Natomiast te przykazania, kiedy się w nie wgłębić, i to z miłością do Boga i z takim doświadczeniem miłości Bożej, to się okazuje, że one też są dobrą nowiną. Po pierwsze dlatego, że są obietnicą, tak, zapowiedzią. Nie będziesz zabijał kiedyś w przyszłości, jak ci dam łaskę, jak wytrwasz, jak odkryjesz moją siłę, która jest w tobie, to nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz pożądał i tak dalej. Ale także dlatego, że one obnażają duszę Boga. Taką duszę zatroskaną, zakochaną w człowieku, pragnącą dobra człowieka. To znaczy bardzo takim podstawowym doświadczeniem człowieka jest przekonanie, że grzechu nieszczęśliwia. I ludzie to, myślę, widzą, my wszyscy to widzimy w swoim życiu bardzo wyraźnie. Ile razy się decyduję na grzech, tyle razy wpadam w lęk, w przerażenie, w smutek, zawodzę się sam sobą, zawodzę się Bogiem, zawodzę się światem. Po prostu przestaję być szczęśliwy. I dobre odczytanie dekalogu, prawdziwe, pokazuje nam, że Bóg chce naszego szczęścia. Że nie zabrania nam rzeczy przyjemnych, fajnych i dobrych, niebo nie, a wprost przeciwnie. Mówi nam, co nam może zrobić krzywdę. Tak jak matka czy kochający tata mówi swojemu dziecku, co cię unieszczęśliwi, dlatego nie idź w tym kierunku. I chyba to jest ważne w tej książce, że walczymy o prawdziwy obraz Pana Boga, tak?
No tutaj dotknąłeś istoty kerygmatu, bo powiedziałeś to, o co w sumie nam od początku chodziło, to żeby pokazać, że Bóg od samego początku jest Bogiem miłości, znaczy tym, który daje życie, że nie jest Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych i prawo, które przychodzi z 10 przekazaniami, ono miało ustrzec od śmierci. I my faktycznie staramy się to pokazać, też zderzając z filmami dokumentalnymi, gdzie bardzo często te filmy pokazują nam konsekwencje przekroczenia tych przekazań, znaczy dotykamy kerygmatu negatywnego, jeśli tak można mówić, to znaczy, że świat mówi nam co innego, że świat przewartościował dobrą nowinę, pokazuje nam przede wszystkim ten kerygmat negatywny, kerygmat diabła, czyli to, że Bóg nas nie kocha, że jesteśmy wszędzie w nienawiści, że jak zgrzeszysz, to jesteś potępiony, że nie ma już nic.
Ale jeszcze gorzej, że jak nie zgrzeszysz, to stracisz życie, że jak nie będziesz tu dołożył, to zmarnujesz życie, że jak się nie najesz, nie napełnisz kiesy, że jak nie zdobędziesz władzy, że jak nie przeżyjesz życia, że tak powiem, łapiąc pełnymi garściami, to je stracisz. Co jest oczywiście wielkim kłamstwem.
Te filmy, właściwie większość z nich pokazuje, do czego prowadzi zawierzenie temu antydekalogowi. To znaczy, my trochę postępujemy a rebur, to znaczy pokazujemy to przykazanie, które zostało złamane aż do granic możliwości, pokazujemy, co z tego wynika. Bo to jest bardzo ważny moment. Ja myślę, że to jest bardzo ważny też moment dla człowieka, który pragnie nawrócenia, czyli pragnie się odbić od dna. Zobaczyć, że dalej już pójść nie można. Że dotykamy, można powiedzieć, ściany. To jest moment, kiedy Bóg może faktycznie interweniować. I my pokazujemy poprzez te filmy, widmy, przekroczenie tego przekazania do takiego momentu, w którym tylko może interweniować Bóg. I każde to przekazanie zostało przez ten film, akurat dane, wybrane przez nas, wyeksponowane, wyciągnięte, wyizolowane. Tak jak mówiłem, ta książka jest egzystencjalna, znaczy my traktujemy też tą historię bardzo osobiście i kiedy mówimy, mówimy przede wszystkim o swoim doświadczeniu i może z tego wynika też to, że ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł teraz, nie wiem, na zasadzie jakiegoś drogowskazu mówić, to jest dobre, to jest niedobre, idź tą albo w tą drugą stronę, ale ja mogę mówić o swoim doświadczeniu, które mówi, ja szedłem tą drogą i widziałem, dokąd ona mnie zaprowadziła, dlatego to, co tam jest w tym filmie pokazane, to jest prawda. Za tym jest piekło, nie? Tak wygląda piekło, nie? Że te przekazania, tak jak mówi Michał, nie są po to, żeby nas niszczyć, gnębić, zakazywać, ale one są naprawdę taką pomocą, żebyśmy nie stracili życia.
Zapis tych rozmów pokazuje dla mnie jeszcze jedną rzecz, mianowicie taką, że jeżeli to doświadczenie wiary, o czym ojciec Michał wcześniej mówił, jeżeli ono jest mocne i prawdziwe, to tak naprawdę pretekst do rozmowy może być przeróżny. Tutaj są filmy dokumentalne i taki obraz. To może być zupełnie coś innego.
Ale nie chciałbym, żeby powstało wrażenie, żeśmy po prostu wykorzystali byle odskocznie, żeby dojść do doświadczenia wiary. Bo prawdę mówiąc, filmy dokumentalne, które wykorzystaliśmy, były bardzo wygodnym narzędziem dlatego, że były szalenie prawdziwe.
Dobrze, ale też to, o czym Michał mówił, że to nie był też wybór przypadkowy tych filmów, bo faktycznie wspomniany już Michał Tkaczyński zaproponował nam podczas spotkań, ale potem, kiedy z Michałem przygotowywaliśmy się do rozmów i później do tej książki, to jeszcze raz właściwie przepatrywaliśmy każdy film i dyskutowaliśmy, czy ten film pokazuje to, co jest istotą tego przekazania i zdarzyło się kilkakrotnie, że wymieniliśmy, prawda? Tak, że zmieniliśmy film.
Dlatego chociażby, żeby pasowały do innego przekazania, niż się spodziewaliśmy, bo to też jest zaskakujące.
Że podczas rozmowy wychodziło nagle, że ten film odkrywa przed nami, czy otwiera przed nami dyskusję na temat zupełnie innego przekazania.
Ale dekalogu w ogóle.
Tak.
Ale też to jest ważne, że właśnie te przekazania niesamowicie się przenikają i właściwie złamanie jednego powoduje złamanie wielu innych i na odwrót.
Faktem jest, że też to pokazuje tradycja Izraela, że te przekazania pomiędzy sobą mają głębokie relacje, że pomiędzy dwiema tablicami jest relacja pomiędzy pierwszym w tradycji Izraela, pomiędzy pierwszym i czwartym na przykład, czy pomiędzy pierwszym i piątym, pomiędzy przekazaniami, które są paralelne między pierwszą i drugą tablicą, pierwszym i ostatnim i tak dalej, możemy mnożyć tych przykładów. Tradycja Izraela, rabini wielokrotnie podkreślają, że wszystkie te przekazania są ze sobą powiązane siecią różnych znaczeń i tak naprawdę nie ma złamania, to co mówi Michał, jednego przekazania bez konsekwencji złamania następnego.
Tutaj mówiąc o tym, że te lusterka mogłyby być zupełnie inne, nie miałam na myśli wiele czego, ale to na przykład mogłyby być fotografie, fotoreportaże.
Oczywiście.
Są reportaże pisane, tak? Wszystko, tak, co odbija rzeczywistość.
O rzeczywistość tak naprawdę chodzi.
Właśnie.
Chodzi o doświadczenie prawdy i rzeczywistości. Żyjemy w takich czasach, w których bardzo łatwo jest odpaść od rzeczywistości, stracić kontakt z rzeczywistością i co więcej, bardzo wielu z nas, czy wszyscy, staramy się zrobić wiele, żeby stracić kontakt z rzeczywistością. To widać na bieżąco wszędzie dookoła. Ja już nie mówię o ludziach, którzy wpadają w nałogi, takie, które otumaniają, czy odbierają świadomość, ale mówię o ludziach, którzy żyją połowicznie, czy jedną dziesiątą rozpędu, jedną dziesiątą relacji z innymi ludźmi, z Panem Bogiem, ze sobą samym, bo się tego boją. To jest trudne zmierzyć się z rzeczywistością.
No to
jest
pewien rodzaj... uciekać, a można żyć też nadaktywnie, też uciekając w ten sposób.
No to jest pewien rodzaj oczywiście iluzji, o tym mówił Ojciec Święty Franciszek podczas czuwania, nie?
Tak
mówił
jest.
O tym stylu kanapowym życia. To jest, myślę, faktycznie wielkie niebezpieczeństwo. On mówi to do młodych. Ja powiem tylko taką anegdotę. Byłem podczas tego czuwania w Brzegach razem z moimi braćmi ze wspólnoty i kiedy mówił ojciec Franciszek o tym, tak trochę żartem, komentowaliśmy to, mówi, ojciec święty mówi o kanapie, no to jeden z moich braci mówi, no ale ja mam rogówkę, to do mnie to nie jest. Mówi, a ja mam sofę, to do mnie też nie jest. Nagle odzywa się jedna z sióstr, mówi, ale on mówił do młodych.
A, widzisz, jesteśmy usprawiedliwieni.
To jest, oczywiście ta cała komiczna scenka, ona pokazuje jedno, że my mamy jakby 1000 usprawiedliwień na to, żeby traktować te wszystkie wyzwania serio, że bardzo często uciekamy.
I że to nie do nas.
Tak, że to nie jest do nas, ale prawda jest taka, że Ojciec Święty mówi do wszystkich, nie? Że mamy taką pokusę. Chrześcijanin to jest ten, który zawsze jest młody, to znaczy jest zawsze ma tego ducha, który jest gorliwy, to co ostatnio w Ewangelii tak wybrzmiało, nie? Który przychodzi zapalić ogień, to znaczy jest gorliwy, ma żar. To jest to, czego wydaje się dzisiaj chrześcijaństwu takiemu brakuje, jako żeby był znakiem, nie? To on owszem, to widać w pewnych miejscach w świecie, że jest tym znakiem. Natomiast to, co dzisiaj obserwujemy w Europie, to jest pewien brak tego żaru, to jest pewna statyka.
Ale z drugiej strony można jasno powiedzieć, że życie tak czy siak, prędzej czy później się upomni o człowieka. I to widać w filmach dokumentalnych, o których rozmawialiśmy, że to są w większości opowieści o ludziach, którzy w pewnym momencie ze swojego zwykłego, ułożonego życia się musieli jakoś wycofać. Ktoś ich wyrywał z tego życia. Ktoś sprawiał, coś sprawiało, że niestety już się dalej tak nie dało, że się dokonywała jakaś rewolucja, przewrót, ktoś spadł z kanapy, kogoś zrzucili z kanapy. Najzwyczajniej w świecie te opowieści są o ludziach, którzy przeżyli dramat. I życie prędzej czy później, to znaczy historia życia się po prostu upomina o ludzi. Daje nam takie doświadczenia upadku, straty, zmierzenia się z jakąś przeszkodą po to, żebyśmy wstali. To widać w postaciach biblijnych. Jonasz, który leży wygodnie pod krzaczkiem, ma tam kawałek cienia i to jest jego bardzo wygodna kanapa. Nigdzie się nie będzie ruszał. Bóg go musi trzykrotnie szturchnąć, żeby on w ogóle wstał, a jak wstaje, to idzie w drugą stronę niż Bóg by chciał. Mojżesz, który ma wygodną kanapę w domu Faraona. Abraham, który ma wygodny namiocik. Wszyscy muszą wstać i wyjść. Maryja, która ma swoje...
zaplanowane życie.
Swój psał też, swoje zaplanowane życie, swoje doświadczenie codzienności. I nagle Bóg przychodzi i ona z pośpiechem w góry musi. To są takie postacie, które bardzo wyraźnie nam pokazują, co życie z nami zrobi, prędzej czy później. Nawet jak się będziesz próbował uchronić w świecie seriali, w świecie... Tak, no bo to jest najczęstszy sposób uciekania od rzeczywistości. Pooglądać filmy, pooglądać seriale.
Ja jeszcze jedno chciałem dopowiedzieć do tego, co mówisz. Wielu z nas traktuje takie szturchnięcie Pana Boga jako rodzaj kary. Nie? Że żyjemy w ten sposób, to Pan Bóg nas w ten sposób ukarał. Mamy takie myślenie, które wynieśliśmy może z domu, bo mieliśmy takich, a nie innych rodziców, którzy nas karali za przewinienia. I mamy wrażenie Pana Boga, wyobrażenie Pana Boga, który stoi z taką pałą i tylko czeka, żeby nam przylać w momencie, kiedy przekroczymy te przekazania. Ale prawda jest inna, że to, co mówi Michał, że te przekazania wszystkie pokazują, że to jest pewien wyraz troski Boga o to, żebyśmy byli zadowoleni.
Żebyśmy
życia nie zmarnowali, żebyśmy byli zadowoleni. I te wszystkie szturchnięcia, te wszystkie potknięcia, które oni mają, bo ci ludzie zazwyczaj znajdują się na równi pochyłej do tego, żeby zginąć. I te wszystkie sytuacje, one są po to, żeby ich wyrwać właśnie z tej równi pochyłej, żeby ich strącić, bo Pan Bóg nie chce, żeby oni zginęli. Ja też widzę po swoim życiu, nie, że kiedy ja też byłem na takiej równi pochyłej i też widziałem, że takie właśnie szturchnięcia, takie wydarzenia, które można powiedzieć po ludzku wyprowadzają z równowagi, kiedy zamykają coś, kiedy właściwie wywracają do góry nogami życie, one są niesamowicie potrzebne, one są zbawienne dla człowieka.
Mamy taki rozdział o filmie Marcina Koszałki pod tytułem Takiego pięknego syna urodziłam. Film jest wstrząsający, a najbardziej przerażające jest to, że główny bohater przez cały film leży na kanapie. Leży na kanapie i ma taki oścień w postaci mamy, która łazi dookoła niego, gdera, bez przerwy go upomina i bez przerwy mówi, zejdź z tej kanapy, zrób coś ze sobą, a jak on, nie daj Boże, coś zrobi ze sobą, to mówi, to wszystko beznadziejne, źle to zrobiłeś, już lepiej, żebyś leżał na tej kanapie i tak dalej. To najlepiej pokazuje, że kiedy się ogląda rzeczywistość, kiedy w ogóle się patrzy na świat oczami Pisma Świętego, to nagle wszystko nabiera sensu. To znaczy, kiedy człowiek otwiera Pismo Święte, zaczyna je czytać, to nagle się okazuje, że to, na co patrzy, ma takie sensy, których wcześniej nie miało. Ten film z koszałką leżącym na kanapie mógłby nie mieć żadnego znaczenia. Mógłby być opowieścią o złej matce, o nieudanych więziach rodzinnych, tak? Jakąś taką banalną opowiastką o tym, że ktoś ma konflikty w rodzinie. Tymczasem, kiedy się otworzy Pismo Święte i zacznie się patrzeć na świat jakby przez ten pryzmat Bożego Słowa, czy Bożej myśli, Bożej łaski, to nagle się okazuje, że w tym wszystkim jest ogromna głębia. Ja nie mówię, że myśmy do tej ogromnej głębi dotarli, tylko że myśmy jakby mieli szansę o jedną warstwę głębiej chyba dotrzeć, tak? Czy o kilka warstw głębiej dotrzeć, dzięki temu, że nam Słowo Boże wyjaśniło tego Marcina Koszałkę na tej kanapie i tą jego matkę. I może na tym polega to, o czym mówił Tomek Teluk, żeśmy z taką życzliwością potraktowali ludzi, o których mówimy, że myśmy po prostu na nich spojrzeli przez pryzmat Pisma Świętego.
To, o czym mówisz, ja myślę, że warto wyjaśnić, co to znaczy spojrzeć przez pryzmat Pisma Świętego. Znaczy, nie chodzi o to, żeby teraz, nie wiem, czytać Pismo Święte jako taki tekst liturgiczny, nabożny, który jest daleko od życia. My raczej właśnie
Nie, ja właśnie myślałem o tym, co powiedział Jan Paweł II. Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa. Każdego człowieka. I nawet jeżeli film opowiada o szczurołapie, który po prostu zajmuje się mordowaniem zwierząt. I ta historia nie ma nic wspólnego z religią, z doświadczeniem wiary, z przeżywaniem Pana Boga. To kiedy się człowieka próbuje zrozumieć naprawdę, to trzeba go zrozumieć przez Chrystusa. I wtedy nawet taki szczurołap jest po prostu nie metaforą, tylko obrazem,
tak,
znakiem,
figurą
doświadczenia człowieka wobec Boga.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ojciec Michał Legan, profesor Adam Rogiewicz.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Wysłuchali Państwo audycji przygotowanej w Radiu Fiat z Częstochowy. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.